Ja tak zacznę troszkę bardziej homiletycznie niż wykładowo, ale w końcu jesteśmy w Kościele. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi, moderatorowi Działa Biblijnego tejże diecezji za zaproszenie mnie na kongres i za to, że mogę być tutaj z wami, wygłosić wykład na temat prawdy w świetle listu do Efezjan. Jest to temat, wydaje mi się, od razu sobie powiedzmy uczciwie, niełatwy, ponieważ sam list do Efezjan jest dość trudny w interpretacji, również terminologia, którą się posługuje, czasami nie jest łatwa. I tutaj kilka zdań na wstępie wyjaśnienia dotyczącego w ogóle rozumienia prawdy w Piśmie Świętym. Wiem, że już był wykład, między innymi ksiądz profesor Łabuda, Piotr Starnowa na ten temat mówił, ale dosłownie kilka zdań, aby wprowadzić w tematykę, ponieważ potem znajdzie to odzwierciedlenie w dalszej części wykładu, żebyśmy wiedzieli, do czego się odwołuje. A więc termin prawda grecki aletheia w Piśmie Świętym ma bardzo szeroki wymiar i można na niego patrzeć pod różnymi aspektami, zarówno filozoficznym, epistemologicznym, biblijnym czy teologicznym. I w Starym Testamencie pojęcie prawdy oznacza wiarygodność, stałość. Natomiast trwają dyskusje, czy w Nowym Testamencie to pojęcie prawdy odnosi się do ujęcia starotestamentalnego, czy też do ujęcia greckiego związanego właśnie z kulturą grecką. A kultura grecka zwracała uwagę przede wszystkim na pojęcie prawdy jako przeciwstawienie się pozorom. Wydaje się, że przede wszystkim mamy odniesienie do Starego Testamentu, ale nie należy z oczu tracić także tego drugiego ujęcia, tego pojęcia greckiego. Jeśli chodzi o Ewangelię, to prawda stanowi przede wszystkim przekaz dotyczący Pana Boga i Ojca, który jest w pełni obecny w Jezusie Chrystusie. A do poznania prawdy i jej przyjęcia prowadzi Duch Święty, który jest nazywany właśnie Duchem Prawdy. I takie ujęcie zagadnienia jest również obecne w liście do Efezjan. Też trzeba sobie uświadomić, że on posiada też pewne tutaj takie aluzje filozoficzne. Natomiast jeśli chodzi o już samą terminologię, to prawda w liście do Efezjan występuje 6 razy, z tym, że 5 razy w formie rzeczownikowej i raz w formie czasownika, jak już ksiądz profesor we wstępie to wyjaśnił. I teraz po analizie tych wszystkich terminów, jakie tutaj można znaleźć aspekty prawdy. Pierwszy, moim zdaniem, aspekt to jest duchowy wymiar prawdy. Drugi, prawda jako dobra nowina. Trzeci, prawda jako opozycja do kłamstwa, inaczej polemiczny wymiar prawdy. I ostatni to moralny wymiar prawdy. I teraz pierwszy, ten duchowy wymiar prawdy. Kiedy analizować te wszystkie przypadki, w których pojawia się to słowo, okazuje się, że aż 4 razy pojawia się ona w kontekście Ducha Świętego. 3 razy bezpośrednio nawiązuje do Ducha Świętego jako trzeciej osoby Bożej, raz nieco dalej, ale też uważam, że należy ten kontekst Ducha Świętego brać pod uwagę. I najpierw chciałbym zwrócić uwagę na pierwszy fragment z listu do Efezjan 1:13, gdzie czytamy: w nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Ten fragment znajduje się w dłuższym fragmencie zwany takim hymnem chrystologicznym, nazywanym także eulogią, obejmuje wersety od 1:3 do 14. Eulogia to inaczej błogosławieństwo i ukazuje Boży plan dotyczący zbawienia. Obejmuje on zarówno Żydów, jak i pogan. I tutaj, kiedy właśnie słyszeliśmy to zdanie, które przed zacytowałem, widzimy, że generalnie składa się ono z dwóch takich zdań równorzędnych, które występują do siebie w układzie paralelnym. Pojawia się takie określenie wy, które odnosi się do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Tak samo oni, jak i ich starsi bracia w wierze, czyli Żydzi, mają dostęp do łaski. I stąd pojawia się formuła w nim, która oczywiście dotyczy przede wszystkim samego Jezusa Chrystusa. Nawiązuje ona do formuły en Christo, czyli w Chrystusie, która występuje kilka razy tutaj w prezentowanym hymnie. Natomiast określenie pieczęć Ducha Świętego łączy się z chrztem. Między innymi tam w liście do Efezjan 4:30 się pojawia też to sformułowanie. I teraz dzięki wejściu w misterium Chrystusa przez chrzest zarówno Żydzi, jak i poganie stają się kimś nowym i dlatego mają dostęp do prawdy, której dawcą jest Duch Święty. W tym fragmencie autor nie mówi jeszcze dokładnie, co ona oznacza. W podobny sposób należy interpretować stwierdzenie, które pojawia się w innym fragmencie tego listu do Efezjan. Pozwolę sobie tutaj zacytować rozdział 4, werset 21, które brzmi: słyszeliście przecież o nim, zostaliście pouczeni w nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, którego zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Widzimy tutaj, że oczywiście w wielkim skrócie, tu nie ma czasu na jakieś dogłębne analizy, że jest wezwanie do tego, aby porzucić sobie dawnego, starego człowieka, który żył w sposób niewłaściwy. Człowieka, który poddawał się różnego rodzaju rządzom. A podstawą przemiany jest właśnie poddanie się mocy i światłu Ducha Świętego. Nie pada tu takie, oczywiście nie pada w tym fragmencie takie stwierdzenie, ale możemy tak to zinterpretować. I on napełnia prawdą Ewangelii ludzi, którzy są uczniami Chrystusa. Ale co ważne, tutaj już pojawia się taka bardzo istotna wskazówka, że nie wystarczy tylko słuchać orędzia Jezusa Chrystusa. Tutaj trzeba otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby to orędzie zrozumieć, aby po prostu się z nim zjednoczyć. I w takim samym kluczu należy patrzeć na fragment listu do Efezjan 4:25-30, gdzie czytamy: dlatego rzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Znowu się pojawia to słowo opieczętować, tak samo jak poprzednio, łączymy je z chrztem świętym. I tutaj też pokazuje autor, że właśnie chrzest święty wyciska na człowieku niezatarte znamie, które jest bardzo ważne, ponieważ łączy się, potem będzie to taka pieczęć, która umożliwia człowiekowi osiągnięcie zbawienia. I tak samo jak w poprzednich fragmentach, tutaj pojawiają się właśnie informacja, że życie w prawdzie łączy się z działalnością Ducha Świętego. Natomiast tam jest mowa o tym, żeby nie zasmucać Ducha Świętego, bo to zasmucanie Ducha Świętego to nic innego jak właśnie życie w kłamstwie. Tak możemy to zinterpretować. A więc jeżeli człowiek nie przyjmuje prawdy Chrystusa, to jednocześnie właśnie odrzuca, można powiedzieć, Ducha Świętego. I ostatni fragment, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, rozdział 5, wersety 14 i 17, też taki bardzo długi, ale pozwolę sobie tylko te dwa zdania zacytować. Stańcie więc do walki, przepaszawszy biodra wasze prawdą i obłukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokój. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Jak już mówiłem, to jest akurat ten czwarty fragment, którym ta informacja, która tutaj się pojawia o Duchu Świętym, ona nie łączy się bezpośrednio z tym przekazywaniem prawdy, bo jest tutaj wezwanie do modlitwy w duchu, ale wydaje się, że w kontekście poprzednich fragmentów, jak i również całego tego tekstu, który powinniśmy brać pod uwagę, również tutaj mamy związek pomiędzy właśnie działaniem Ducha Świętego a prawdą. Tym bardziej, że pojawia się tutaj takie stwierdzenie miecz ducha. Miecz ducha to nic innego jak Słowo Boże. Tutaj mamy też pewną analogię do listu do Hebrajczyków 4:12, gdzie tam właśnie jest mowa o tym Słowie Bożym, który jest jak miecz obosieczny. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy to połączone z Duchem Świętym. A to Słowo Boże jest podstawą prawdy zawartej w Ewangelii. A ten pneumatyczny tutaj, ten można powiedzieć wymiar tego zdania pojawia się właśnie w tym wezwaniu do modlitwy w Duchu Świętym. Czyli człowiek, który chce budować swoją relację z Bogiem, aby móc skutecznie walczyć przy pomocy prawdy Bożej, musi też w tą swoją działalność zaangażować Ducha Świętego. I mówię, to jest bardzo szerokie zagadnienie, natomiast w wielkim skrócie to tyle na ten temat. Natomiast tutaj pojawia się takie pytanie, no, czy prawda w ujęciu chrześcijańskim, jak mówiliśmy sobie, prawda, która posiada wymiar duchowy, jest dostępna tylko dla wierzących w Chrystusa, bo w takim razie co z pozostałymi? No i tak się wydaje, że tak, czyli że przede wszystkim ta prawda jest dostępna dla wierzących w Chrystusa. Ludzie, którzy żyją innymi wartościami, na przykład tylko materialnymi, nie potrafią jej w pełni poznać ani zrozumieć. Sprawy duchowe, także właśnie Chrystusową prawdę, można poznać tylko dzięki Duchowi Świętemu. W przeciwnym razie człowiek staje przed pewną zasłoną, której nie potrafi przeniknąć. I widzimy to, co ksiądz profesor powiedział we wstępie tutaj, że może stąd właśnie dzisiaj tyle zamieszania w tej kwestii prawdy i kłamstwa, ponieważ no, ludzie, którzy żyją innymi wartościami, nawet jeśli uważają się za uczniów Chrystusa, ale nie modlą się, nie kontemplują prawdy Ewangelii, nie czytają Pisma Świętego, nie rozumieją pewnych spraw, właśnie tych płynących z wiary i stąd nie potrafią poznać prawdę, aby według niej żyć. Drugie właśnie, to jest podprowadzenie pod drugi punkt, prawda jako dobra nowina. I tutaj ponownie należałoby się odwołać do tego fragmentu z listu do Efezjan 1:13. Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia. Słowo prawdy to nie tylko opozycja do kłamliwych orędzi, lecz słowo objawione przez samego Boga. Zarówno to stwierdzenie słowo prawdy, jak i Ewangelia zbawienia wyrażają Boże pochodzenia Ewangelii. Ewangelia dana jest dla zbawienia człowieka. Termin tutaj słowo logos może nawiązywać do słowa, którym jest Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Jana. On przede wszystkim jest głoszony poprzez dobrą nowinę. Wyrażenie słowo prawdy jest też paralelne tutaj do stwierdzenia dobra nowina waszego zbawienia. Świadczy to o tym, że to, co głoszą apostołowie, jest autentyczne, pochodzi od Boga i daje człowiekowi dostęp do życia wiecznego. To wyrażenie, wydaje się, należy uzupełnić innym stwierdzeniem świętego Pawła z 4:21. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Pouczenie w nim jest synonimem zwrotu prawda w Jezusie. I autor tutaj kładzie, tak się wydaje, nacisk na poznawczy wymiar prawdy. Widoczne jest także ujęcie starotestamentalne, ponieważ do przyjścia Jezusa na świat Żydzi posiadali prawo, w którym znajdowali, tak uważali, no i mieli rację, pełnię woli Bożej. I tutaj według biblistów święty Paweł żydowskie określenie prawda, prawa, bo takie było sformułowanie również w judaizmie, zastępuje formułą prawda Ewangelii, albo inaczej słowo prawdy, albo także prawda w Jezusie. Czyli widzimy, że tak jak w Starym Testamencie żyli, mieli słowo prawdy w prawie, które ich dotyczyło, tak uczniowie Chrystusa mają to słowo prawdy w Ewangelii. I ci wszyscy, którzy no, wierzą w Chrystusa, mają dostęp do tej prawdy. A to jest ważne w przypadku właśnie pogan, bo jak przed chwilą tam mówiliśmy sobie, w tym hymnie tutaj jest mowa zarówno o Żydach, jak i poganach. I święty Paweł uświadamia poganom, jak wielką łaskę otrzymali, że mają od tej pory dostęp do słowa prawdy. Wcześniej żyli w ciemnościach, w mroku, w niewiedzy. Teraz dzięki właśnie dobrej nowinie Chrystusa mają dostęp do właśnie prawdy. I dlatego też wzywa chrześcijan pochodzenia pogańskiego, aby zerwali z pogańskim sposobem życia. Tam 4:17-18 pisze tak. Abyście nie postępowali już, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Niewiedza, czyli brak prawdy w Starym Testamencie oznaczały brak dostępu do prawa, a obecnie ta niewiedza została pokonana przez dostęp do światła Ewangelii. Ewangelia stanowi źródło pokoju, a nie walki, No mimo iż paradoksalnie obrona prawdy też no, wymaga pewnej duchowej walki. Święty Paweł o tym będzie pisał w 6 rozdziale, w wersetach tam kolejnych od 14, gdzie wzywa do walki, aby przepasać biodra prawdą i tak dalej. Będziemy o tym mówić. Ale co tutaj jest jeszcze ważne w tym ujęciu, że to pojęcie prawdy, czy poznanie prawdy posiada także charakter misteryjny. Otóż to, że poganie mają dostęp do prawdy, dopiero odkrył święty Paweł. On tam pisze w swoim fragmencie tutaj, w pewnym, że słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie została mi oznajmiona ta tajemnica, którą pokrótce opisałem. I potem pisze, nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego, jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i tak dalej. Więc tutaj widzimy, znowu powraca Duch Święty, który objawił tę prawdę Pawłowi, który ją odkrył, chociaż ta prawda już wcześniej przez apostołów była głoszona. A zatem poganie, stając się uczniami Chrystusa, wsłuchując się w jego dobrą nowinę, zostali włączeni do społeczności ludu Bożego, a co za tym idzie, mają dostęp do objawionych prawd, czy objawionej prawdy. Dzięki temu mogą osiągnąć zbawienie, mają dostęp do wieczności. I święty Paweł tutaj też wzywa do tego, aby nie zatrzymywać tej informacji, czy tej prawdy dla siebie, lecz przekazywać ją innym. Punkt trzeci, prawda jako opozycja do kłamstwa, czy też inaczej polemiczny wymiar prawdy. Wiemy o tym, że no bardzo często w życiu codziennym, właśnie w tym, którym żyje człowiek, bardzo często jedna rzeczywistość przeciwstawiana jest drugiej, tak jak w literaturze są synonimy i antonimy. I tutaj również dotyczy to tego zagadnienia, które omawiamy. Mamy tu do czynienia z takim przeciwstawieniem prawdy, fałszowi albo inaczej kłamstwu. Zresztą jest to obecne bardzo mocno, ten dualizm w całym Nowym Testamencie. Pan Jezus powiedział właśnie tutaj w Ewangelii Świętego Jana, jestem drogą, prawdą i życiem. I wiemy o tym, że prawda w Ewangelii Świętego Jana posiada polemiczny wymiar, właśnie łączący się również z Duchem Świętym. W innym fragmencie Pan Jezus mówi, gdy zaś przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Zresztą podobne spojrzenie jest widoczne w Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie tam rozdział 10, werset 19, Pan Jezus mówi, kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej godzinie bowiem będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. I takie ujęcie polemiczne też jest właśnie widoczne w liście do Efezjan, w tych fragmentach, które już cytowaliśmy. Znowu pozwolę sobie odwołać się do rozdziału 4, wersety 14-15. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, tutaj pojawia się właśnie ten czasownik, o którym mówił ksiądz profesor, sprawmy, by wszystko rosło ku temu, który jest głową ku Chrystusowi. Poprzedzający fragment dotyczy darów charyzmatycznych związanych z budową Kościoła. Jak widzimy tutaj, święty Paweł w tym fragmencie, który cytowaliśmy, łączy z jednej strony takie stwierdzenie powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi. Tutaj też taką ironię wkłada powiew nauki, że nie chodzi o jakąś stałą naukę, ona się wydaje taka tylko atrakcyjna, ale tak naprawdę jest ulotna. A także mówi o przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu, czyli przebiegłość łączy się oczywiście z jakimś takim działaniem podstępnym. Natomiast po drugiej stronie jest to życie prawdziwe albo życie w prawdzie, w miłości. I prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia właśnie z tym takim greckim ujęciem, o którym mówiłem, kiedy właśnie tej prawdziwej rzeczywistości przeciwstawia się pozory. Tutaj tym prawdziwą rzeczywistość tworzy prawda, czy życie w prawdzie, w miłości, a tymi pozorami jest ta fałszywa nauka albo też oszustwa ze strony ludzi. I tutaj to, że ksiądz profesor mówił o tym, że jest problem w przełożeniu na język polski tego tego sformułowania czasownikowego. Też pozwolę sobie się odwołać do Biblii, gdzie w Biblii czytamy, jest przetłumaczone jako żyjąc prawdziwie w miłości. A Biblia Poznańska nam mówi żyjąc według zasad miłości. A Biblia Paulińska szczerze w miłości, czyli w ogóle tutaj już jakby pomija to słowo prawda, troszeczkę tak wydaje mi się no, bezpodstawnie. Sam termin aletheo zarówno u Greków, jak i Józefa Flawiusza oznaczał mówienie prawdy, tak jak na przykład w liście, tylko w Księdze Rodzaju 42:16. I według księdza profesora u świętej pamięci Jankowskiego taki termin byłby zbyt wąski. Apostoł bowiem tutaj zwraca z jednej strony właśnie uwagę na fałsz, na oszustwo, a z drugiej strony na prawdę. Więc ksiądz profesor mówi, że trzeba tutaj popatrzeć szerzej. Nie można patrzeć tylko i wyłącznie pod kątem teoretycznym. I on mówi, że prawda Ewangelii dochodzi do skutku i przejawia się w miłości pojętej jako odpowiedź prawdziwego chrześcijanina na miłość Boga ku niemu. I dopiero właśnie miłość zapewnia chrześcijaninowi stałość w przeciwieństwie do podlegania wichrom i wiatrom. No to jest oczywiste, bo miłość jest tą motywacją właściwą, która pozwala trwać w miłości. Ale do tego wniosku dodać trzeba jeszcze jeden. Dzięki prawdzie, dzięki życiu w tej prawdzie, ciało Chrystusa będzie wzrastał we właściwy sposób. Tutaj właśnie należałoby się odnieść do tego poprzedzającego fragmentu, gdzie jest mowa o charyzmatach, które no czasami były, no i pewnie są źle wykorzystywane. Nie dla dobra Kościoła czy ludzi, tylko dla swojego prywatnego dobra. I tutaj, jeżeli nie ma tej prawdziwej miłości, no to człowiek też może pobłądzić. Też, mimo iż teoretycznie zna prawdę, to będzie się nią kierował w taki sposób bardzo egoistyczny. Przeciwstawianie się kłamstwu przez prawdę uzupełnia inne porównanie, które łączy się z walką. Tutaj mówiłem, jest bardzo duży fragment, rozdział 6, od wersety 10 do 18. Tu czas ucieka, nie bardzo mam czas to wszystko zacytować, ale tam właśnie już tylko przynajmniej jeden fragmencik przeczytam. Stańcie więc do walki, przepraszawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Tutaj to stwierdzenie, a na końcu mówi też o modlitwie w duchu. I można powiedzieć, że to porównanie takie, czy też wezwanie do walki było dość popularne w pismach kumrańskich, gdzie właśnie mówiono o przeciwstawieniu się złu przy pomocy siły ducha. I wiemy o tym, że tak samo chrześcijanin w swoim życiu niestety często narażony jest na ataki złych mocy, które chcą odciągnąć od Boga. Kto organizuje te ataki? Te ataki organizuje diabeł, ojciec kłamstwa. Pan Jezus tak go nazwał w rozdziale 8, wersecie 44 Ewangelii świętego Jana. I historia kłamstwa łączy się już z rajem. Wiemy o tym, że wąż, szatan inaczej zwiódł Ewę i Adama, odłączając ich od drzewa życia. I od tej pory możemy mówić, że ta historia ludzkości przebiega na takich, pomiędzy takimi dwoma frontami. Tym pierwszym, który proponuje szatan, tym kłamliwym, i tym drugim, który proponuje Bóg związanym z prawdą. I uczeń Chrystusa, żeby móc skutecznie walczyć z tym złem, czyli z kłamstwem, musi się odziać w odpowiednią zbroję. I tutaj jest takie ujęcie związane z przepasaniem bioder. To były takie szaty, które za pas, taki można powiedzieć, zapinano, aby nie przeszkadzały w pracy, albo też wtedy, kiedy wyruszano szybko w drogę. I to porównanie może tutaj służyć też do ukazania takiego aspektu misyjnego, że nie wystarczy tylko znać prawdę, ale trzeba tą prawdę głosić innym. I trzeba być do tego odpowiednio przygotowanym, a więc również i szaty nie powinny przeszkadzać w takiej działalności. Natomiast bibliści są podzieleni, w jaki sposób należy interpretować jeszcze mocniej tą prawdę w tym fragmencie. Tutaj pozwolę sobie zacytować kilku z nich, zresztą z komentarza tutaj takiego właśnie księdza Jankowskiego, księdza profesora, albo mówi, że to cecha charakteru. Hibi jako zgodność poglądów życia, Woste jako czystość intencji, Medbil jako prawda Ewangelii. Schlier i Mason uważają, że ponieważ prawda występuje tu bez rodzajnika, trzeba tu widzieć zatwierdzoną życiem prawdę chrześcijańskiej egzystencji. No, widzimy więc, że szereg takich rozmaitych tutaj interpretacji się pojawia, ale właściwie żadna z nich nie stoi w sprzeczności do drugiej. Można każdy z tych aspektów brać pod uwagę. Więc widzimy, że ten kontrast pomiędzy prawdą a fałszem występuje również w liście do Efezjan, jest bardzo wyraźny. Najpierw dotyczy spraw poznawczych, związanych z fundamentalnymi sprawami związanymi z wiarą, czyli z Ewangelią, a następnie właśnie w odpowiednim postępowaniu na co dzień i w głoszeniu Chrystusa. I tutaj przechodzimy do kolejnego wymiaru, skoro jest ta właśnie walka pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy prawdą a fałszem, no to to też znajduje odzwierciedlenie w codziennym życiu człowieka i powinno przyjąć też ten element moralny, już taki bardzo konkretny, związany z całym życiem. Widzimy więc, że prawda w liście do Efezjan posiada nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny charakter. Z jednej strony teoretyczny jak najbardziej, ten poznawczy, mówię, to co mówiłem, no związany pewnie z tym ujęciem greckim, ale również taki moralny, nawiązujący bardzo mocno do ujęcia starotestamentalnego, tak jak prawo też zawierało bardzo dużo przepisów dotyczących codziennego życia. No, oczywiście wiemy o tym, że te przepisy były nadmiernie, dlatego Pan Jezus tutaj przyszedł wypełnić prawo po to, aby zostawić nam swoje wymagania. I to w jakiejś mierze jest widoczne w liście do Efezjan, choć trzeba sobie uczciwie powiedzieć, te wymagania moralne tu nie są jakoś mocno ukazywane. To wynika moim zdaniem z tych pozostałych tekstów, które do tej pory analizowaliśmy w sposób pośredni. I pierwszy ten fragment właśnie, na który tutaj w tym kontekście można zwrócić uwagę, to Efezjan 4 do 17. Tutaj 17 do 30. Bardzo długi fragment, więc znowu no, nie mamy czasu, aby go całości przedstawić. Pozwolę sobie go jeszcze raz przypomnieć. Mianowicie, dlaczego orzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście dla siebie nawzajem członkami, nie zasmucajcie Ducha Bożego, Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. A wcześniej jeszcze jest takie słowa, takie słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni z Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie Chrystusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Te fragmenty oczywiście omawialiśmy pod innym kątem. I tutaj ten fragment wzywa do radykalnego zerwania z postawą świata pogańskiego, który charakteryzował się próżnym myśleniem, ale też życiem takim no, niemoralnym. Wiemy o tym, że Żydzi również sami też bardzo krytycznie patrzyli na pogan, właściwie z góry, właśnie między innymi z powodu tego ich takiego codziennego życia. I takim owocem tego braku takiego moralnego życia, braku w prawdzie, były grzechy rozpusty, nieczystości. I w tym kontraście tu należy patrzeć na życie chrześcijanina. I święty Paweł przypomina tu podstawy nauki, którą otrzymali, czyli porzucić dawnego człowieka pogańskie żyły życia, odnawiać w duchu myślenie i przyodziać się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To jest ciekawe też stwierdzenie, aby się przyodziać w nowego człowieka. Mamy tutaj nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie takie porównania były używane, na przykład Hiob 29:14. Zdobiła mnie odtąd uczciwość i prawość mi płaszczem, zawojem, czy też druga Kronik 6:41. Kapłani Twoi, Panie Boże, niech przyobleką się w zbawienie. Ale są tacy bibliści, którzy szukają tutaj nawiązań też, czy też porównań z gnostycyzmem. Na przykład odwołują się do Filona aleksandryjskiego, takiego bardzo znanego filozofa, a jednocześnie teologa żydowskiego, który no zresztą starał się przekonać pogan do wiary w jedynego Boga, ukazując prawdy Starego Testamentu, w ogóle ukazując naukę Starego Testamentu poprzez ujęcia filozofii pogańskiej. Więc to było takie bardzo ciekawe. I Filon też między innymi pisał, że logos na świecie jest ubrany właśnie w ziemię, wodę, powietrze i ogień. Ale niezależnie od tego, skąd ta formuła została zaczerpnięta, święty Paweł ukazuje chrześcijanina jako nowe stworzenie. A tutaj stwierdzenie, to nowe stworzenie według Boga, nasuwa na myśl stworzenie człowieka na Boży obraz i podobieństwo. Nauka odnosi się przede wszystkim do sakramentu chrztu, który przywraca człowiekowi godność dziecka Bożego. Święty Paweł w liście do Galatów, rozdziale 3, wersecie 27 pisał, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Czyli skoro chrześcijanin posiada taką godność i staje się nowym człowiekiem, to powinien to udowodnić również swoim życiem. Zwraca tutaj też uwagę połączenie sprawiedliwości z prawdziwą świętością. Ono również ukazuje status człowieka po chrzcie. Chrystus jest sprawiedliwym, który tę prawdę ustala. Ewangelia jako słowo i prawda umożliwia tym, którzy ją słuchają, dostęp do sprawiedliwości i świętości. I tutaj znowu bibliści szukają odniesień. Niektórzy szukają tutaj źródła w helenizmie. Na przykład Platon też zestawiał sprawiedliwość i świętość ze sobą i uważał, że sprawiedliwość to cnota, która daje ludziom siłę do budowania właściwych relacji z bliźnimi, a świętość to cnota, która umożliwia człowiekowi budowę właściwych relacji z bóstwem. Jednakże znowu tutaj inni bibliści twierdzą, że jednakże tutaj mamy bardziej nawiązanie do Starego Testamentu niż do ujęcia greckiego, heleńskiego i przywołują Księgę Mądrości na dowód 9:2-3. I w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez ciebie się stały, by władał światem świętości i sprawiedliwości, i w prawości serca sądy sprawował. Czyli sprawiedliwość należy tutaj rozumieć nie tyle jako wypracowaną cechę przez człowieka, co jako dar od Boga. A przymiotnik prawdziwa sprawiedliwość może też tutaj nasuwać na myśl to ujęcie takie polemiczne. Być może właśnie święty Paweł tutaj celowo przeciwstawia tą prawdę, którą posiada chrześcijanin żyjący Ewangelią świętości i która prowadzi go do świętości, tej świętości, która niektórzy twierdzą gnostyckiej, a inni twierdzą świętości Żyda w Starym Testamencie, czyli judaistycznym. Ale przede wszystkim punktem odniesienia do prawdziwej świętości jest Ewangelia. I kończąc, może podsumowując, temat prawdy w liście do Efezjan jest wielowątkowy, posiada ona duchowy charakter, łączący się z działaniem Ducha Świętego. Tylko uczniowie Chrystusa, otwarci na działanie trzeciej osoby Bożej, potrafią zrozumieć, czym jest prawda Boża. Zawiera się ona w dobrej nowinie o zbawieniu, czyli w Ewangelii. Kościół, a co za tym idzie każdy chrześcijanin, tak jak Żydzi w Starym Testamencie, posiada bezcenny skarb, którego wartość i znaczenie powinien nieustannie pogłębiać, strzec go i przekazywać innym niezależnie od pochodzenia. Z chwilą przyjścia Chrystusa na świat prawda zawarta w prawie żydowskim została przyjęta przez Ewangelię, wypełniona i udoskonalona. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, ma do niej dostęp. Posiada ona polemiczny charakter w opozycji do innych prawd wynikających z ducha tego świata. Trudno powiedzieć, czy pojęcie prawdy posiada znaczenie filozoficzne. Jeśli brać pod uwagę ujęcie helenistyczne, w jakiej mierze tak. Należy ją wtedy rozumieć właśnie w duchu epistemologicznym. Przede wszystkim jednak posiada znaczenie praktyczne dotyczące codziennego życia. Dlatego można mówić również o charakterze moralnym prawdy. Ochrzczeni, którzy według niej postępują, stają się świętymi, posiadającymi w sobie odbite Boże oblicze. A normą świętości jest sprawiedliwe życie, w domyśle według Bożych przykazań.